rozpoczynamy naszą katechezę od modlitwy do Ducha Świętego. Zawsze to jest bardzo ważne, istotne, kiedy czynimy cośkolwiek sensownego, kiedy jeszcze czytamy Pismo Święte, czytamy katechizm, to szczególnie ta modlitwa o światło jest nam wszystkim potrzebna, nie tylko temu, który naucza, który przekazuje, ale też i tym, którzy odbierają, przyjmują i karmią się Słowem Bożym, czy też nauczaniem Kościoła katolickiego. Dzisiaj kolejny punkt, jeśli chodzi o życie w Chrystusie, piąte przykazanie, nie zabijaj, aspekt samobójstwo. Jak wiemy, powtarzamy to od iluś katechez ciągle, każdy jest odpowiedzialny za swoje życie przed Panem Bogiem, który mu je dał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia, mówi katechizm, i tutaj mamy to życie szanować, chronić od początku, a więc kwestia dzieci nienarodzonych aż do końca, czyli wczorajsze rozważenie na temat eutanazji. Jeżeli człowiek sam sobie życia nie może dać, również nie może tego życia odebrać innemu człowiekowi, oczywiście, ale także i sobie. A jeżeli są właśnie przypadki tego typu, że człowiek sam sobie to życie odbiera, to wiemy, że musi to być wielka tutaj jakaś, prawda, jakiś wielki problem, wielka choroba, można powiedzieć, wewnętrzna, o którym też Kościół nie boi się mówić. Już dzisiaj mamy tę kwestię jakby wytłumaczoną. Oczywiście wiemy, kto jest tym głównym zabójcą, tym, który nie kocha życia, który jest, można powiedzieć, panem śmierci, który uwielbia śmierć, który chce, żeby śmierć ogarnęła całą planetę. Kto jest tym głównym, można powiedzieć, prowodyrem, kto pociąga za sznurki. Pamiętamy scenę z raju. Bóg bowiem nie jest sprawcą śmierci, ani nie cieszy go zagłada żywych. On przecież wszystko stworzył, by istniało, i pożyteczne są istoty żyjące na ziemi. Nie ma w nich zabójczej trucizny. Bóg bowiem stworzył człowieka dla nieśmiertelności. Tu już powie autor księgi, natchniony autor księgi mądrości. Tak więc, mając za sobą Pana Boga, stwierdzamy z całą mocą, że kultura śmierci wypełzła do naszego świata, naszego społeczeństwa. Jak to się stało? Właśnie przez zazdrość diabła śmierć przyszła na ziemię, a doświadczają jej ci, którzy są z nim związani. Księga Mądrości też to powie. Więc z tym tylko, że ci, którzy są z nim związani, nie wiedzą, że stali się marionetkami w jego rękach i służą mu, i służą we wszystkich czasach, także i teraz. Nie łudźmy się. To właśnie ludzie źli, ludzie, którzy w jakiś sposób weszli na drogę współpracy ze złym duchem, z szatanem, podpisali jakikolwiek ten cyrograf, tą umowę, na jakikolwiek temat, muszą mu służyć, i ta służba tutaj na ziemi wyraża się przede wszystkim w tym, że niszczą życie, że powodują, że to życie jest niszczone i w przypadku dzieci nienarodzonych, i starszych, starych, chorych, cierpiących, ale także i sprzyjają czynnikom, które powodują samo unicestwienie człowieka. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, ucząc na temat samobójstwa, przypomina najpierw podstawową prawdę, że to, co mówiliśmy, że każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, bowiem od Niego je otrzymał. Człowiek jest zobowiązany przyjąć je z wdzięcznością i chronić ze względu na jego cześć i dla zbawienia duszy. Jest on tylko zarządcą, a nie jest właścicielem życia powierzonego mu przez Boga. Nie rozporządza nim. I samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy ze społecznością rodzinną, narodową, ludzką, wobec których człowiek ma zobowiązania. A więc samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego i jego absolutnej władzy nad życiem i śmiercią. W związku z tym powyższym Ojciec Święty, przypominając naukę Soboru Watykańskiego, stanowczo właśnie tutaj te różne przestępstwa potępia, podkreśla, czyni to w przekonaniu, że wyraża autentyczne odczucie każdego prawego sumienia. I tutaj samobójstwo nie jest wyłącznie sprawą samego człowieka godzącego we własne życie. Obciąża ono również innych. Pamiętajmy, środowisko, czasem nawet całe społeczeństwo, niekiedy określone uwarunkowania psychologiczne, kulturowe, społeczne mogą skłonić do popełnienia czynu tak radykalnie sprzecznego z wrodzoną skłonnością każdego człowieka do zachowania życia. Również nie bez wpływu na taki akt pozostaje zobojętnienie religijne i zupełny brak odniesienia do Pana Boga, jeśli nawet wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w niektórych tradycjach czy obrzędach, to stwierdza Ojciec Święty, stopniowo traci swoje znaczenie w najistotniejszych momentach ludzkiej egzystencji, takich jak narodziny i cierpienie śmierci. W rezultacie człowieka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie, rozpacz, a nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez położenie kresu ludzkiemu życiu. Znaczny wpływ na decyzję o samobójstwie mają także ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem, torturami. Wszystkie te sytuacje mogą znacznie zmniejszyć odpowiedzialność, a nawet, tutaj jest to bardzo ważne słowo, wyeliminować jego odpowiedzialność subiektywną, samobójcy. Choć z obiektywnego punktu widzenia samobójstwo jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. To znaczy, właśnie, to jest akt głęboko niemoralny, ale niekiedy, najczęściej, właśnie samobójca jest wytłumaczony. Dlaczego? Bo to już nie trzeba być jakimś wielkim, prawda, psychologiem, psychoanalitykiem. Popatrzmy, jakie są tutaj te dwa mocne instynkty, które w człowieku są jako dar natury, dar Boży. A więc przekazywanie życia i zachowanie tego życia. Dwa takie mocne. A więc popatrzmy w obozy, straszne warunki, ludzie, tak się nam kojarzy, prawda, ludzie, nie wiadomo kto, ale konkretny człowiek potrafił znieść niesamowite sytuacje graniczne, łącznie z głodem, wyniszczeniem psychicznym, fizycznym, żeby przetrwać, żeby żyć. Szukał pokarmu, szukał pożywienia, myślał, działał, nie wiadomo co, czy dlaczego, bo taki właśnie jest w człowieku od Pana Boga wpisany, może być, kod, by życie zachować i by życie przekazywać. I rzeczywiście coś musi być, jakaś ogromna ciemność, ogromna przepaść, jakiś wielki trach wewnętrzny, który powoduje, że człowiek rezygnuje z tegoż właśnie własnego życia. I tutaj bardziej punkt ciężkości jest przesunięty na tych, którzy współdziałają właśnie w samobójstwie z takim człowiekiem, nie pomagają mu, a jeszcze czasem kropkę nad i mogą tutaj dołożyć. I to jest ogromnie sprzeczne z prawem moralnym, bo ten właśnie człowiek obok, można powiedzieć, on ma to rozeznanie, on widzi, co się dzieje, prawda? Tutaj ten człowiek będący w tym, nie wiem, tym depresji, jakimś amoku nawet, w jakimś takim tym dole takim, prawda, psychicznym, nie jest dobrym obserwatorem, nie jest dobrym oceniającym sytuację. Sam sobie nikt nie może pomóc, nikt nie może się za rękę złapać i wyciągnąć, prawda, z jakiegoś tam, prawda, nawet niedużego dołka. Ale dopiero ten ktoś następny może tą rękę podać i mu pomóc. Sam nikt sobie rękę nie poda, nie wyskoczy na powierzchnię, mówiąc tak obrazowo. I w tym właśnie przypadku można powiedzieć, że no, pomoc przy takim samobójstwie, no to jest podobnie jak i przy pomoc przy eutanazji. A więc każdy, kto popiera samobójczy zamiar drugiego człowieka i współdziała w jego realizacji poprzez tak zwane samobójstwo wspomagane, staje się wspólnikiem, a czasem wręcz bezpośrednim sprawcą niesprawiedliwego działania, które nie może być usprawiedliwione nawet wtedy, gdy zostaje dokonane na żądanie. I tutaj papież, Ojciec Święty, cytuje świętego Augustyna, który twierdził bardzo mocno, że nigdy nie wolno zabić drugiego człowieka, nawet gdyby sam tego chciał, gdyby wręcz o to prosił i stojąc na granicy między życiem i śmiercią błagał, by pomóc mu w uwolnieniu duszy, która zmaga się z więzami ciała i pragnie się z nich wyrwać. Nie wolno nawet, gdy chory nie jest już w stanie żyć. Z badań nad przyczynami samobójstw wynika, że właśnie kryzys podstawowych wspólnot społecznych jest spowodowany zanikiem, przynajmniej zmniejszeniem ilości kontaktów międzyludzkich na rzecz tylko kontaktów funkcjonalnych i nieosobowych. Więc jednostka izolowana, zostawiona sama sobie, zmuszona samotnie stawiać czoła cierpieniom i problemom osobistym, jest właśnie podatna na takie, a nie inne czyny, które są wyjściem, oczywiście tymczasowym, wyjściem tragicznym z sytuacji. To nie jest żadne wyjście, ale dla tej osoby jest to wyjście. Dlatego jeszcze raz mówimy, wspólnota, i tutaj mamy odpowiedź, rodzina jest tak ważna. Koledzy, przyjaciele z pracy, jeżeli jest ta praca, sąsiedzi, wychowawcy, pracownicy, po prostu ludzie wokół, a także wspólnota oczywiście kościoła. Tylko się pytanie, na ile te wspólnoty są aktywne, na ile one są takie właśnie zauważające. Bo też jest druga prawda, że można być wśród grupy ludzi i być, czuć się samotnym. Można być w tłumie i czuć się niesamowicie samotnym. Nieraz jest to samotność bardziej rażąca, bo widzę, że wielu przechodzi, ociera się, a nikt nie reaguje. Nikt nie chce tutaj jakoś zachować postawę aktywną, prawda? Zauważenia człowieka. Tak więc jeszcze raz mówi katechizm, samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia, pozostając w głębokiej sprzeczności z należytą miłością samego siebie. Jest także z niewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową, ludzką, wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego. Też tutaj mamy jeszcze jedną odmianę. Samobójstwo niestety popełnione z zamiarem dania przykładu, zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Są takie przypadki. Niestety coś się dzieje w głowie i ten człowiek nie tylko, że czyni to w jakiejś takiej przepaści, rozbiciu psychicznym, nerwowym, nie wiem, bo to jest naprawdę trudno wejść w to myślenie, ale chce, nagrywa swoją śmierć, prawda? Robi z tego widowisko. Skacze nad przepaścią, wie, że się zabije, nie wiem, zakłada linkę na szyję, na motor, jedzie 220-300 kilometrów. I też to są takie przypadki, nie chcę tutaj opowiadać, żeby nawet nie straszyć może, ale w ten sposób pokazuje, że on sobie, że on się bawi, że on jest na granicy życia i śmierci, bo on jest tutaj panem, on jest władcą. Czego władcą? Pytanie. Czego władcą? Swoich właśnie biednych uczuć, chorych oczywiście. Także więc dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne również z prawem moralnym. Nie powinno się tracić nadziei, oczywiście tutaj na koniec, dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg w sobie wiadomy sposób może dać im możliwość zbawiennego żalu. Dlatego Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie. Tutaj już, że tak powiem, jest ta lekcja przemyślana. Modlimy się, mówimy, zostawiamy to Bożemu osądowi, modlimy się o miłosierdzie, mówimy, że ta osoba właśnie być może znalazła te ostatnie sekundy rozmowy z Bogiem, bo coś się wydarzyło wcześniej. Może była to obietnica pierwszych sobót, 9 piątków miesiąca. Może było kiedyś ofiarowanie się poprzez świętych Bogu i te ostatnie chwile z życia nie były bez Pana Boga, nie były pozbawione właśnie Jego obecności, tylko ciemność i w ciemności zakończone. Więc tak ufamy, tak się modlimy, tak Kościół na to patrzy. I można powiedzieć, że w tym sposobem piąte przykazanie już chcemy jakoś zakończyć, ale jeszcze nie, bo przed nami jeszcze temat bardzo szeroki właśnie godności człowieka. Tu dzisiaj mamy te główne filary, a więc nie zabijaj. Aborcja, dzieci nienarodzone, eutanazja, chorzy, starzy, czy niepotrzebni dla społeczeństwa tak oceniający i wreszcie samobójstwo. Natomiast mamy jeszcze poszanowanie godności życia i tu będzie też szeroki temat. Ale jak mówimy, jak katechizm powtarza, tutaj Pan Bóg jest dawcą życia, On kocha życie. Jeżeli widzimy, że jest atak na to życie, to tutaj nie jest to tutaj jakiś przypadek, że a to tak się zdarzyło, że ktoś tam się gdzieś wypowiedział, że jakaś tam organizacja nie. Tutaj mam też tą książkę, która mi tutaj towarzyszy, ojca Daniela Anża, SOS Zabija się życie, który mówi, gdy ktoś ją ma, to może zobaczyć na stronie 278. Tutaj cytat. całej historii ludzkości. Towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości za podszeptem złego od początku dziejów nadużywał jednak swojej wolności, powstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem, często wzbraniając się uznać Boga za źródło swojego pochodzenia, niszczy także właściwe nastawienie do ostatecznego celu. Ta walka przeciw złemu duchowi, która znamionuje świętego Michała Archanioła, toczy się także dzisiaj, ponieważ zły duch wciąż żyje i działa w świecie. Rzeczywiście zło, które w nim jest widoczne, nieład, który spotyka się w społeczeństwie, niespójność człowieka, wewnętrzne pęknięcie, którego jest ofiarą, są nie tylko następstwami grzechu pierworodnego, ale także skutkiem niegodziwego, mrocznego działania szatana. Tutaj Jan Paweł II podczas nawiedzenia włoskiego sanktuarium świętego Michała Archanioła w 1987 roku mówił. Więc raz jeszcze, bo nie da się mówić tak, że ja jestem obrońcą życia w aspekcie dzieci nienodzonych, a ja jestem obrońcą życia mówiąc o tym, że trzeba otoczyć opieką jakoś ludzi samotnych, cierpiących. Nie, tutaj życie jest jedno i cały czas mówimy o Jego świętości w tej koncepcji właśnie Boga, który jest Stwórcą, który dał człowiekowi wszystko, człowiek odrzucił to oczywiście. Możemy teraz się mówić, żałować, dlaczego i tak dalej. Jest to doświadczenie raju, jest to zranienie w każdym z nas. Każdy z nas gdzieś nosi tą bliznę, no w postaci grzechu pierworodnego, który jest dzięki Bogu zmazany przez chrzest, ale gdzieś jest to w nas, to poszukiwanie raju, szukanie tej harmonii, tego piękna, tej idylli takiej, prawda, byśmy tak chcieli nieraz, i mamy takie przebłyski, są takie momenty, że czujemy właśnie bliskość Pana Boga, życzliwość ludzi, coś tam się udało zrobić, żeśmy pięknego doświadczyli, i tylko to jest ten, właściwie to jest ten przesmak, to jest ten jeden groszek słodki z tego wszystkiego, co tam będzie i co tam było, ale zostało utracone, i mamy to w nas. Zwierzęta, z tego co wiemy, tego nie mają. Być może mogą odczuwać zadowolenie, być może, no oczywiście, jak mamy nasze pieski, kotki, to wiemy, że są do nas przywiązane, że mają w sobie, no że jest im dobrze, po prostu jest im ciepło, prawda, czują, że mają swojego opiekuna, Pana i tak dalej. Natomiast nie mają zaszczepionego tego właśnie poczucia, że to było ich miejsce, że są wybrani, chociaż tam były, prawda, i wiemy, że były wielkie obfitości i się razem nawet tam nie gryzły nawzajem, i jest taka obietnica, że tak będzie, że będą chodziły między sobą jagnie i lew i tak dalej. Ale jeszcze raz, zjadliwa trucizna tocząca rasę ludzką właśnie pochodzi od złego. Od początku już tam jako wąż się pojawił na tej opisowej jabłoni, prawda, na tym drzewie. Natomiast życia na przykład i tutaj już buntuje ciągle. Nie jest tak, że raz i wystarczy. Przeciwko miłości i życiu. Dwie rzeczy, których nienawidzi, nie lubi, to życie i miłość. Tam, gdzie jest ta miłość prawdziwa, nieprzekupna, wielka, bezinteresowna jeszcze. I życie, tam się on zaraz znajduje. Bo ojciec Ange, tutaj cytuję go, bowiem Lucyfer, książę światła, nie mógł znieść, że będzie musiał oddać cześć dziecięciu, które się zrodziło w odrażającym śmiertelnym ciele, jakże niskim w porównaniu z kondycją czystego ducha. Przecież on kiedyś właśnie był duchem, i to czystym. Że będzie musiał oddać mu pokłon, uznając, ty jesteś moim Stwórcą. Tu ojciec podkreśla, tego było za wiele. Nigdy, wykrzyknik, wszystko, tylko nie to. I wówczas wielki Michał, wielki książę, archanioł, ratuje honor aniołów, wołając, któż jak Bóg godzien jest miłości. Ci, którzy chcą bronić Boga dziecięcia, niech staną u mego boku, obronimy go. Tutaj jest cytat właśnie z tej książki o świętym Michale. I tutaj mamy jeszcze takie jedno świadectwo. No, szatan nienawidzi dzieci, jego zajadłość, strategia, kampania powinny nas wyrwać z zaślepienia, letargu, śpiączki, w których tkwimy. Winniśmy rozpoznać Boga w każdym dziecku, a my dołóżmy też w każdym życiu, po to, by tak jak wzorem Michała oddać mu cześć. 18 marca 1973 roku w Royaumont, chyba dobrze czytam, czy w Royaumont, podczas konferencji na wysokim szczeblu na temat aborcji, Jérôme Lejeune, niemal wygwizdany po swoim wystąpieniu, ku swemu najwyższemu zdumieniu widzi nieznajomą kobietę, która wstaje z miejsca i mówi, cytat, naszym celem jest zniszczenie cywilizacji judeochrześcijańskiej. Aby ją zniszczyć, musimy zniszczyć rodzinę. Aby zniszczyć rodzinę, musimy uderzyć w jej najsłabsze ogniwo, nienarodzone dziecko. Dlatego jesteśmy za aborcją. To jest tytuł z przemówienia profesora Jérôme Lejeune do ojców synodu 8 października 1987 roku Osservatore Romano. I gdyby nie Berthe, która stała przy nim i tak jak on usłyszała te piorunujące słowa, których szczerość dosłownie zwala z nóg, Jérôme prawdopodobnie uznałby, że to mu się przywidziało. Ktoś inny najprawdopodobniej opuściłby Royaumont zdruzgotany. Ale właśnie profesor nie był z tych, których można zniszczyć lub zastraszyć. Teraz, uzmysławiając sobie prawdziwy wymiar wojny, był bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet jeśli miał przegrać swoją walkę, wiedział, że jego porażka nie będzie miała większego znaczenia, że będzie tylko kolejnym etapem walki, której początki sięgają czasów przed stworzeniem świata. Walki, w której zostało obiecane Kościołowi, że bramy piekielne nie zwyciężą go. Ale my na razie uczestniczymy w tym etapie centralnym, można powiedzieć, i robimy wszystko, by życie było chronione, by życie było święte, bo w ten sposób właśnie świętości też i obecności Pana Boga w świecie strzeżemy. To tak właśnie fajnie brzmi, prawda, że stworzenie mówi, że strzeże, ale to tak jest. Oczywiście na sposób ludzki to robimy, ale Pan Bóg nam wierzy w to mocno, wierzymy w to mocno, na tej drodze błogosławi.